Boże ciało, czyli Eucharystia w moim życiu.
Nazwa Boże ciało stanowi formę skróconą, gdyż pełna jej forma brzmi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Celebrowana jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą ciało i krew Chrystusa, chcąc uczcić ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę pańską. Ostatnia wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto trochę smutne. Boże ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii. Tradycyjnie święto to obchodzi się w czwartek 60 dni po Wielkanocy. Pojawia się jednak pytanie, co wiemy o tym święcie? Jaka jest jego geneza, historia i miejsce w nauczaniu Kościoła katolickiego? Pozwolą Państwo, że przez tych następnych kilkanaście minut przybliżę Wam uroczystość Bożego Ciała od strony faktograficznej. Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. U progu tego stulecia na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku w Kościele katolickim przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina w ciało i krew Chrystusa z zachowaniem ich naturalnych przypadłości, takich jak smak, wygląd, forma. Wiązało się to z coraz mocniejszymi wpływami filozofii greckiej oraz tradycji scholastycznej w teologii Kościoła zachodniego. Wraz z ogłoszeniem dogmatu wzrosło zainteresowanie kultem Eucharystii, która przestawała być jedynie elementem liturgii, lecz coraz mocniej postrzegana była jako dowód na trwałą obecność Chrystusa na ziemi. Święto eucharystyczne przypadało w tym okresie zwyczajowo w Wielki Czwartek, w czasie którego, zgodnie z tradycją ewangeliczną, Jezus po raz pierwszy dokonał przemiany chleba i wina w swoje ciało i krew. Głównym bodźcem do ustanowienia oddzielnego święta ciała i krwi Chrystusa, niezależnie od obchodów Triduum Paschalnego, były objawienia, jakich doznała przeorysza zgromadzenia augustianek w Mont Cornillon, święta Julianna z Cornillon. Około roku 1207, jako 16-letnia dziewczyna, przyszła przeorysza zgromadzenia augustianek w Mont Cornillon, przeżyła swoje pierwsze widzenia, choć były one jeszcze mgliste i niezrozumiałe. Zgodnie z tradycją hagiograficzną, dopiero kilkanaście lat później, w 1245 roku, świętej Juliannie ukazać się miał Chrystus, który w widzeniu domagał się właśnie ustanowienia święta Eucharystii na pierwszy czwartek po święcie Trójcy Przenajświętszej. Miało mieć ono charakter radosny i dziękczynny, inny od podniosłej atmosfery Wielkiego Czwartku. O swoich objawieniach Julianna opowiedziała błogosławionej Ewie, pustelniczce żyjącej pod rygorem rekluzji, czyli mogła kontaktować się ze światem jedynie przez kratę lub okienko, oraz augustiance Izabeli z Mont Cornillon. Wkrótce informacja dotarła również do ówczesnego biskupa Liège, Roberta, który zlecił lokalnym teologom zbadanie tej sprawy. Po pozytywnym werdykcie komisji teologicznej, która uznała objawienia Julianny za zgodne z nauką Kościoła, w 1246 roku z inicjatywy biskupa Roberta odbyła się pierwsza eucharystyczna procesja w dniu wskazanym w objawieniach. Jednak sprawa nie była taka prosta. Biskup Robert, który pozwolił na obchody święta, szybko zmarł, a jego następcy wraz z innymi przedstawicielami duchowieństwa zaczęli bacznie przyglądać się objawieniom siostry Julianny i stwierdzili, że wprowadzenie nowego święta jest bezpodstawne, a biskup Robert zbyt szybko podjął decyzję o ustanowieniu uroczystości. Posunięto się nawet do oskarżenia przeoryszy o herezję. Pod wpływem tych oskarżeń święta Julianna opuściła klasztor i po kilkuletniej tułaczce po okolicznych zgromadzeniach zmarła w 1258 roku. Sprawa święta Eucharystii nie została jednak zapomniana. Za namową błogosławionej Ewy problemem tym zajął się Jakub Pantaleon, ówczesny archidiakon w Lie, a późniejszy biskup w Verdun, patriarcha Jerozolimy, a od 1261 roku papież Urban IV. On to w 1264 roku postanowił uznać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jako święto obowiązujące dla Rzymu, uznając oskarżenia wysuwane przeciwko świętej Juliannie za niesłuszne i nieprawdziwe. Do ostatecznego uznania święta Bożego Ciała za ogólnokościelne papieża Urbana IV skłoniły jednak nie tylko same objawienia świętej Julianny, ale niezwykle ważnym impulsem był cud, który zdarzył się pewnemu praskiemu kapłanowi Piotrowi we włoskim miasteczku Bolsena. Podążał on do Rzymu w celu wzmocnienia wiary, która została nadwątlona ze względu na ruchy antykatolickie i heretyckie, jakie zaczęły się wtedy szerzyć w Europie. Miał on odprawiać w Bolsenie mszę świętą i w czasie przemienienia zauważył, że trzymana przez niego hostia zaczęła krwawić. 25 kropel krwi upadło na korporał, podczas gdy sama hostia pozostała biała jak śnieg. Poplamiona krwią chusta została przesłana papieżowi, który w tym czasie przebywał w Orvieto w Umbrii. Urban IV umieścił relikwie w tamtejszej katedrze, a pod wpływem fascynacji cudem rozpoczął aktywne starania, których celem miało być ustanowienie święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obowiązującego właśnie dla całego Kościoła katolickiego. Korporał, na który upadły krople cudownej krwi, przechowywany jest do dziś w specjalnym, bogato zdobionym relikwiarzu znajdującym się w specjalnie z okazji cudu wybudowanej katedrze w Orvieto. Także kamienie, na które spadło kilka kropel krwi, zostały wyjęte z posadzki i wmurowane w ścianę za ołtarzem w katedrze. Do dzisiaj katedra w Orvieto jest miejscem licznych pielgrzymek i podróży ludzi z całego świata, słynie bowiem z cudów i uzdrowień. Niektórzy sądzą, że plamy na korporale przypominają postać ukrzyżowanego Jezusa. Także wielu papieży odwiedzało to włoskie miasto, w tym święty Jan Paweł II, który odbył w to miejsce pielgrzymkę w 1990 roku. Wróćmy jednak do wydarzeń z wieku XIII. 11 sierpnia 1264 roku papież Urban ogłosił bullę Transiturus de hoc mundo, na mocy której Boże Ciało stało się świętem całego Kościoła. Papież ułożenie liturgii i tekstów odczytywanych w czasie święta zlecić miał samemu świętemu Tomaszowi z Akwinu, który na tę okazję stworzył jeden z najpiękniejszych hymnów kościelnych – Sław Języku. W październiku tego samego roku papież zmarł, a o uroczystościach święta Bożego Ciała zapomniano. Przypomniał o nim dopiero w 1314 roku papież Klemens V. Ostatecznie jednak uroczystość zatwierdził Jan XXII, który włączając bullę z 1264 roku do zbioru praw kanonicznych, tak zwanych Klementyn, nadał postanowieniu Urbana IV moc obowiązującą. W 1389 roku papież Urban VI wliczył uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi w poczet głównych świąt Kościoła. Boże Ciało przyjęło się wkrótce głównie na terenie Francji, Niemiec i Włoch. Tam też kształtowały się pierwsze tradycje związane z obchodzeniem tego dnia. W środowiskach niemieckich powstał m.in. zwyczaj procesji do czterech ołtarzy i odczytywania przy nich Ewangelii nawiązujących do tematyki święta. Pierwsza formalna procesja odbyła się najprawdopodobniej w Kolonii w 1277 roku, gdyż badacze są w posiadaniu zapisków mówiących o tym wydarzeniu. XIV wiek to upowszechnienie święta w Anglii, Francji i Hiszpanii. Od czasów reformacji i wystąpienia Marcina Lutra, który zakwestionował obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała w całej Europie stały się manifestacją wiary. Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Polska przyjęła ten zwyczaj w XIV wieku, a dokładnie w 1320 roku, kiedy to biskup krakowski Nankier ustanowił święto Bożego Ciała dla diecezji krakowskiej. Jednakże za święto obowiązujące we wszystkich diecezjach polskich uznał je dopiero synod gnieźnieński niemal 100 lat później, bo w 1420 roku. W Polsce obchody uroczystości Bożego Ciała połączyły się z niemiecką tradycją wystawiania czterech ołtarzy i czytania przy nich tekstów Ewangelii czterech ewangelistów. Ołtarze budowane przy drogach są do tej pory bogato ozdabiane wstążkami, kwiatami i papierowymi kotylionami. Polską tradycją jest także wicie wianków z kwiatów i ziół i przynoszenie ich do kościoła do poświęcenia. Następnie są one zabierane przez wiernych i umieszczane w domostwach dla ochrony przed szkodnikami i nieszczęściami. W Polsce Boże Ciało obchodzi się tradycyjnie w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Przed rozbiorami w procesji w Warszawie kapłanowi niosącemu monstrancję z Najświętszym Sakramentem towarzyszył król i najwyżsi dostojnicy państwowi. Uczestnictwo wiernych w procesji łączyło się z manifestacją uczuć narodowych. W okresie II Rzeczpospolitej procesje Bożego Ciała w Warszawie były niezwykle uroczyście celebrowane. Z kolei w pierwszych latach po II wojnie światowej, w latach 1945-48, w warszawskiej procesji prymasowi towarzyszyli przedstawiciele komunistycznych władz, chcąc w ten sposób zyskać uznanie społeczeństwa. 17 lutego 1967 roku konferencja plenarna Episkopatu Polski zmodyfikowała obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając nowe modlitwy przy każdym z czterech ołtarzy oraz czytania z czterech Ewangelii tematycznie związanych z Eucharystią. To tylko taki krótki przegląd najważniejszych wydarzeń związanych z historią, z genezą uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. I na zakończenie jeszcze fragment encykliki Mysterium Fidei, gdzie papież Paweł VI przypomina, że kult uwielbienia należny sakramentowi Eucharystii okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach.
Święto Eucharystii, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, może być także Państwu znana pod nazwą Boże Ciało, które obchodzimy w tym roku 11 czerwca. Najstarsza nazwa wywodząca się z języka łacińskiego, Festum Eucharistiae, oznaczała Święto Eucharystii. W tym dniu możemy zademonstrować naszą wiarę, możemy wzmocnić nasz węzeł miłości wobec Chrystusa, ukrytego pod postacią hostii.
Całą duszą zachęcam Was, byście możliwie najczęściej przystępowali do stołu Pańskiego. Mówił błogosławiony Pier Giorgio Frassati. Czcigodny sługa Boży Carlo Acutis z kolei twierdził, iż Eucharystia to autostrada do nieba. Ile osób w Kościele, tyle różnych definicji i spostrzeżeń, czym tak naprawdę jest Eucharystia w ich odczuciu. Ostatnie miesiące wprowadziły ludzi z całego świata w stan dyskomfortu, co również wtargnęło na płaszczyznę duchową. obostrzenia związane z przemieszczaniem się, z ilością osób przebywających w kościele. Mogłoby się wydawać, że w takich okolicznościach, przy rozmaitych lękach społecznych, wiara może przechodzić kryzys. Czy tak się stało? Za chwilę się o tym przekonamy.
Będzie Boże Ciało. Jak Pani się przygotowuje do tego uroczystego dnia?
Oczywiście będę udział brała w pochodzie, nie? Pokazując właśnie w ten sposób, że jestem wierzącą osobą.
To znaczy zawsze żeśmy chodzili po ulicach i oczywiście to było takie bardzo uroczyste. No dzisiaj najprawdopodobniej będziemy tylko mieć procesję wkoło kościoła, tak? To jest w końcu nieważne jak. Ważne, żeby to po prostu być i uczestniczyć i żeby to przeżyć, żeby nie odbiegać myślami gdzie indziej w czasie, bo to nie ma sensu być tylko ciałem, tak, w kościele.
To znaczy, zależy od możliwości, od czasu, nie? No przede wszystkim najważniejsza jest właśnie msza święta, znaczy, czyli Eucharystia i sama procesja, nie? Wyznanie wiary takie publiczne.
Radziła sobie Pani z uczestnictwem we mszy świętej podczas kwarantanny?
Powiem szczerze tak, że umieję czegoś takiego, żeby nie być. Ja robiłam wszystko, żeby być. A jeżeli nie udało mi się być centralnie w kościele, to byłam w innym pomieszczeniu, a komunię zawsze przyjęłam. I miałam takie zadowolenie, bo to mnie tak po prostu buduje. Ja nie umiem żyć bez Eucharystii. Nie umiem żyć i to nie znaczy, że jakieś coś, ale to po prostu daje mi siłę, daje mi, no życie jest takie jak jest, ono biegnie swoim torem, ale poprzez przyjęcie, bycie na Eucharystii doznaje takiego czegoś, że jest mi łatwiej pokonywać wszystkie trudności i wykonywać swoje zadanie.
Codziennie przez całą kwarantannę słucham mszy świętej z Łagiewnik o godzinie 7 rano, codziennie. Tak, i przyjmowałam ciało Pana Jezusa, tak jak wszyscy, tylko po prostu bez uczestnictwa w kościele. Było to bardzo trudne, było bardzo ciężkie, prawda? Żyć bez Pana Boga, jeżeli Go ktoś przyjmuje co tydzień, codziennie, to dla Niego to jest bardzo trudna chwila i myślę, że każdy z nas tak tęsknił, żeby być. Dzisiaj jestem z Łodzi i przyjechałam do świętego Józefa, do Kalisza z małżonkiem, samochodem osobowym, dlatego że organizujemy pielgrzymki, ale akurat dzisiaj nie ten czas po prostu, tak? Dlatego indywidualnie udaliśmy się do świętego Józefa na mszę świętą.
Powiem Pani, że kiepsko, ale i że duchowo to do mnie nie dociera po prostu. I w pierwszym już możliwym momencie byłam w kościele.
Codziennie chodziłam. Nie było problemu, bo u nas jest w Opatrzności Bożej taka wspaniała sytuacja, że w dolnym kościele jest przeszklona kaplica. No i jak tam było więcej osób przyszło do tego dolnego kościoła, no bo może z intencjami, to ja sobie przechodziłam do kaplicy, a kaplica jest na wysokości ołtarza. Także wspaniale, nie miałam żadnego problemu, no i u nas wspaniały proboszcz z Opatrzności Bożej, bo o 3:00 przychodził tam do tej kaplicy, no i spowiadał przez godzinę, czy tam, no chyba do mszy, nie wiem jak długo był, także długo był, kto chciał, to sobie się wyspowiadał.
W czasie kwarantanny początkowo słuchałam przez Radio Maryja mszy świętych i w telewizji Trwam, a później już zaczęłam chodzić normalnie do kościoła, bo miałam tęsknotę za Eucharystią, bo to nie jest to, co przyjmować, być obecnym fizycznie, a duchowo to jest wielka różnica.
Akurat w naszej parafii to był taki luz, można powiedzieć, chociaż nie zawsze. Na początku wszyscy się baliśmy, no wszyscy żeśmy drżeli ze strachu, jak jeden człowiek, również przecież księża się bali.
Starałam się z wielką determinacją chodzić do kościoła, nie wystraszyć się niczego, nie bać się, żeby sobie w tym pomóc. Pomagałam sobie modlitwą i postem. Kiedy miałam jakieś obawy i lęki, to starałam się bardzo ściśle pościć, żeby te obawy, lęki po prostu mnie nie przerażały i żebym chodziła do kościoła. I udało mi się, tylko nie byłam jedną niedzielę w kościele od stycznia.
No ja akurat nie miałam problemu, bo starałam się chodzić zawsze na mszę, gdzie było mało osób i po prostu brałam udział, także ja nie miałam z tym żadnego problemu. I no chciałam po prostu tak jak żyć, żeby Pana Jezusa przyjmować godnie, także jakoś bezproblemowo.
Ja akurat bardzo dobrze, bo miałam taki przypadek, że jestem w żałobie i miałam bardzo dużo mszy zamówionych za moją mamę. I ponieważ, że tak powiem, miałam pierwszeństwo, więc no, korzystałam z tego, bo wiadomo, że szłam za mamy, tą mszę ofiarowywałam. Ale tak w ogóle to ja no, nie wyobrażam sobie, żeby być bez mszy. I dlatego takie pragnienie serca, jak mam, to no to idę. I sobie myślę, Panie Boże, jak trafię i będę mogła być, to dobrze, a jak nie, to wrócę do domu. Ale jakoś nie wracałam do domu, że tak powiem.
Radio Maryja i telewizji trwam się nie nudziłam, bo nie to, że oglądałam i obiad jadłam, tylko po prostu uczestniczyłam.
To znaczy, ja powiem tak, ja miałam akurat taką dobrą sytuację, że ja mieszkam w takiej małej miejscowości, bardzo blisko kościoła i zawsze się w piątce liści. I po prostu chodziłam codziennie do kościoła i bardzo mi to daje dużo takiego wewnętrznego spokoju. Kiedyś po prostu, kiedy nie chodziłam, musiałam dużo leków na uspokojenie brać, a teraz jestem po prostu wewnętrznie spokojna. I to jest duży sukces w tej sytuacji, jaka jest, nie? Taki mój wewnętrzny sukces. No i to uważam, że no taka łaska od Boga, nie? Przyszła. Także super, no cieszę się. To jest dla mnie coś takiego niesamowitego, mimo tego, co się dzieje wkoło. Ja jestem spokojna, wewnętrznie spokojna, to chyba cud.
Ja chodziłam cały czas. Cały czas tak. Tak, bo ja tak brałam z Pisma Świętego, że pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie? To było raz. Potem drugie było, nie bójcie się, ja jestem. To ja mówię, któż, jak nie Bóg nam pomoże.
Dwa razy byłam w domu, oczywiście uczestniczyłam przez media, ale okazało się, że u nas nie ma w parafii tak dużo osób, więc poszłam sobie na Eucharystię zupełnie swobodnie.
Czym jest dla Pani Eucharystia?
Źródłem życia i miłości. Właściwie to bez Eucharystii to nie ma sensu. Całe bytomanie człowieka.
Eucharystia dla mnie jest uczestniczę w takim ważnym, jest i słowo. Słowo, którym ja podczas, jak kapłan czyta, wsłuchuję się, bo czasami jest tak, że człowiek jest taki poirytowany i jakby nie umie się skupić, ale jest czasami tak, że usiądzie i analizuje, rozważa, jak to pismo do mnie trafia i co ono mi mówi, co Pan Jezus przez te słowa chce mi powiedzieć w danej sytuacji. Nieraz jest tak trudna sytuacja i właśnie wtedy najbardziej szukam i słucham, no Pan Jezus wtedy do mnie mówi. No a samo uczestnictwo właśnie przeistoczenia jest to tak, jak Pan Jezus właśnie daje nam siebie poprzez mękę, poprzez wszystkie różne trudności, daje mi samego siebie. Jestem bardzo mu wdzięczna.
Coś najpiękniejszym w życiu, gdzie można żyć, wzrastać w miłości, miłosierdzie siać Boże dla swoich, dla rodziny, dla wszystkich tych, którzy bardzo pragną Eucharystii. Dla mnie Eucharystia to jest to, co się nie da żyć bez Eucharystii.
No to jest dopełnienie wiary po prostu.
Ja taka podbudowana zaraz jestem, najlepiej lubię rano iść, że wiem, że już Pan Jezus jest ze mną. I tak, no, już się dobrze czuję. Już niczego mi nie brak.
Wszystkim. Chlebem powszednim.
Nie wyobrażam sobie, żebym mogła nie pójść do kościoła. Jest to dla mnie ważne. Tak byłam wychowana od dziecka. Do tego się przyzwyczaiłam. Żadna choroba mnie nigdy nie zatrzyma w domu. Eucharystia jest dla mnie ważna, tak bardzo ważna, że staram się od tego czasu ostatniego przed każdą mszą świętą 4 godziny wstrzymywać się od jedzenia po to, żeby jak najgodniej ją przyjąć.
Bez Eucharystii człowiek staje się taki mniej silny, a z Eucharystią jednak z Panem Jezusem jest siła i moc w tym. Także prowadząc nawet za rękę Pana Jezusa, zawsze tak mówię, że żebym nie prowadził za rękę, inaczej się żyje. Także to jest siła.
Największym darem, jaki Pan Bóg dla mnie przeznaczył. Nie mogę nawet powiedzieć, bo to, co ja przeżyłam i czego doświadczyłam, to naprawdę to jest coś tak wielkiego i nie potrafię tego wyrazić słowami. to jest no po prostu całe życie człowieka. I Pan Bóg chyba przychodzi przez tą Eucharystię właśnie, żeby nas umacniać i dawać nam życie. Zresztą jak karmi nas swoim ciałem i krwią, to cóż może być no, wspanialszego dla człowieka, tak?
Nie wiem, jak to powiedzieć. No taki intymny kontakt po prostu, że no, dzisiaj praktycznie codziennie jestem, nie? W kościele i na Eucharystii.
No to jest wielkie wydarzenie, tutaj jakby się spotykało no, sam na sam z Panem Jezusem, nie? I rozmowa z Panem Jezusem.
Który moment Eucharystii jest najbliższy Pani sercu?
Ewangelia bardzo ważna jest dla mnie, ale też i przeistoczenie, jak ja przyjmuję Pana Jezusa. Powiem tak, no różnie podchodzą do tego i kapłani, i wierni, ale dla mnie jest ważne, żeby przyjąć Pana Jezusa i pomyśleć, On przychodzi do mnie, On daje mi siebie i najlepiej jest, jak się Go przyjmuje naklęcząco i z taką miłością i wdzięcznością, że On chce przyjść do mnie. Ale też nie może być tak, żeby przyjmować Pana Jezusa w ten sposób, że jakby nie ma w sobie takiego czystego sumienia. Czyli to jest takie no jakby lekceważenie. A to powinno być, człowiek powinien mieć takie czyste sumienie. No różnie jest, nie znaczy, że codziennie się chodzi do spowiedzi albo co tydzień, ale mieć to sumienie czyste, przeprosić Pana Boga.
Cała Eucharystia jest dla mnie najbliższa sercu i bardzo często uczestniczę we mszy świętej, więc po prostu dla mnie to jest najpiękniejszy czas, gdy jestem w kościele i na mszy świętej.
Ewangelia. Podniesienie, no i później jak ksiądz już tabernakulum otwiera, baranku Boży, to mnie to denerwowało zawsze, że ci ludzie tam sobie znak pokoju przekazują i na lewo, i na prawo, i do przodu, a tu tabernakulum już jest otwarte, już tu trzeba Pana Jezusa uwielbiać, padać na kolana.
No chyba samo przyjęcie Pana Jezusa. Samo przyjęcie.
No, mi się wydaje, że jest przemienienie, jak to jest przemiana Pana Jezusa w ciało i krew.
Myślę, że najpierw przemienienie, kiedy następuje, a później, kiedy przyjmuję Pana Jezusa i kiedy mogę z Nim rozmawiać, kiedy czuję, że On jest ze mną. Daje mi tą, odczuć tą obecność swoją. W życiu też codziennym, ale w Eucharystii właśnie też czuję, kiedy Go przyjmuję.
Każdy chrześcijanin powinien patrzeć w przyszłość z pełnią ufności. Po deszczu zawsze wychodzi słońce, a w nim trzeba dopatrywać się Boga i Jego obietnic. W okresie izolacji wiara wielu osób została poddana próbie. Dzięki temu w chwili obecnej ludzie przechodzą przez progi kościołów silniejsi duchem, silniejsi wiarą. Święty Tomasz z Akwinu mówił, iż rzeczywista obecność ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii nie da się rozpoznać zmysłami ani rozumem, a tylko wiarą. Każdego dnia dziękujmy za ten wyjątkowy Boży dar.
Boże ciało, czyli Eucharystia w moim życiu.